Dzień dobry, przy mikrofonie Aneta Maria Pawelczyk-Piłat. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Stacja Dobro. Dziś telefonicznie łączymy się z Warszawą, a naszą gościnią jest Małgorzata Szumowska, szefowa, głównodowodząca, jak o sobie mówi, niewidzialnej wystawy, więc takiego miejsca szczególnego, które przybliża nam świat osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Dziś spotkałyśmy się nie po to, by rozmawiać o samej wystawie niewidzialnej, ale o szerszym problemie społecznym, który dotyka wszystkie osoby niepełnosprawne w Polsce, można powiedzieć, a szczególnie te, które na co dzień wymagają szczególnego wsparcia. Mowa jest o ustawie o asystencji osobistej, która w dalszym ciągu napotyka szereg problemów związanych z tym, żeby wejść w ogóle w życie, czy być procedowana. Na jakim etapie jesteśmy, Małgorzato?
Dzień dobry, to ja najpierw powiem tak, głównodowodząca to może nie, bardziej liderka, bo to tak brzmi bardzo pysznie. Druga sprawa, my faktycznie na niewidzialnej wystawie przedstawiamy świat z perspektywy osoby niewidomej, żeby tak nie dzielić, a bardziej łączyć. A jeżeli chodzi o ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, no to faktycznie to jest taka usługa społeczna, może od tego zacznę, dla tych, którzy nie wiedzą, bo wiem, że jest naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami nie mają zbyt wiele wspólnego, a mówimy tutaj o ustawie, która przecież będzie kosztowała jakieś pieniądze nas, podatników. Asystencja osobista to jest fundamentalna usługa w Europie, która ma zapewniać włączanie społeczne osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim te, które wymagają najintensywniejszych form wsparcia. Co to znaczy najintensywniejsze wsparcie? To znaczy, że są to osoby, które na co dzień przy tak prozaicznych czynnościach, jak na przykład wypróżnianie się, no bo to jest coś, co łączy każdego z nas, musi korzystać z pomocy drugiego człowieka, czy na przykład z czynnościami higieniczno-pielęgnacyjnymi, nie wiem, ubraniu się, posadzeniu na krześle, ale też tak naprawdę, bo tutaj mówimy o jakichś takich, powiedzmy, problemach bardziej ruchowych, związanych z ciałem, ale też to są osoby, które na przykład mają różnego rodzaju zaburzenia głębokie albo niepełnosprawności intelektualne, też sprzężone. Więc tu, żeby w ogóle mówić o osobach wymagających intensywnego wsparcia, trzeba trochę wyjść z własnego ja, z własnej bańki. To samo również, to nie mówię tylko o osobach, które trzymają kciuki z tą ustawę i są sojusznikami, a nie może niekoniecznie osobami z niepełnosprawnościami, ale już w samym środowisku myślę, że to jest bardzo istotne, żeby każda osoba faktycznie spojrzała na siebie z innej perspektywy, tak? Bo trzeba o tym powiedzieć i o tym pamiętać, że niepełnosprawność to jest bardzo szeroki katalog. Bardzo, naprawdę. Wśród osób z niepełnosprawnościami, mówię o takim odbiorze przez przeciętnego człowieka, tak? Gdzieś tam taka osoba może sobie zmapować i człowieka, który na przykład nie ma kończyny, tak? Ma amputowaną kończynę, górną, dolną, ma protezę, ale też będzie osoba niewidoma, będzie osoba na przykład z niepełnosprawnością intelektualną, będzie osoba, która będzie miała różne niepełnosprawności razem, plus jeszcze różnego rodzaju schorzenia. Będzie na przykład osobą leżącą, wymagającą naprawdę dużego wsparcia. Także myślę, że w ogóle od tego trzeba zacząć, żeby pamiętać o tym, że niepełnosprawność to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie. Często w tej samej niepełnosprawności później są jeszcze tak zwane dyskryminacje krzyżowe, czyli są tam kobiety, dzieci, które są zwykle narażone na większą dyskryminację. Są tam osoby nieheteronormatywne, są tam osoby w kryzysie bezdomności i tak dalej. Ja o tym mówię tak bardzo szybko, żeby przemycić jakby w każdej minucie coś, co myślę może w ogóle wprowadzić Państwa, którzy nas słuchacie, którzy może niekoniecznie z niepełnosprawnością stykacie się na co dzień, żeby wiedzieć, o co chodzi. A wyrównywanie szans, to jest tak naprawdę dawanie każdemu takiego stołeczka, jak ja to zawsze opowiadam, żebyśmy mogli przez okno, które na przykład jest w miarę wysoko, wszyscy wyglądać i każdy mógł coś zobaczyć, tak? Jedna osoba nie będzie potrzebowała na przykład taboretu, bo będzie wysoka, druga osoba będzie potrzebowała, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś właśnie małego taboreciku i już będzie równa ze mną. Ja mam 178 cm, więc jestem całkiem rosłą osobą, a na przykład dziecku trzeba będzie podać bardzo duże krzesło, żeby mogło faktycznie wejść i mimo niskiego wzrostu mogło na równi spoglądać na to, co dwie pozostałe osoby. Więc to tak bardzo, bardzo obrazkowo.
Bardzo, bardzo obrazkowo, ale ten obrazek musimy niestety zmącić taką przykrą refleksją, że na tą ustawę już czekamy 30 lat. Mimo podpisania konwencji właśnie dotyczącej osób z niepełnosprawnościami. Dlaczego?
To znaczy, nie. To tutaj jakby troszeczkę przyhamuje ten pesymizm. To oczywiście czekamy na nią bardzo długo. Natomiast konwencja została ratyfikowana w 2012 roku. To i tak jest bardzo długo tak naprawdę. Natomiast 30 lat to jest mniej więcej ten czas, kiedy mamy przepisy ustawy o rehabilitacji społecznej, takie przestarzałe już, bardzo, bardzo przestarzałe, archaiczne postrzeganie niepełnosprawności w takiej w kategoriach pomocy społecznej, a to nie tędy droga. Natomiast faktycznie na asystencję czekamy bardzo długo już. Były różnego rodzaju przymiarki, to się wydarzyło dobrego, to są oczywiście projekty, które też nie obejmują każdego powiatu, każdej gminy, terminy, które są trochę dobrowolne, które też nie odpowiadają potrzebom konkretnych osób i też nie są trwałe, to znaczy inaczej, nie są ciągłe. Fajnie, że cokolwiek się wydarzyło przez ostatnie lata. Mamy projekty asystenckie w różnych gminach. Jeżeli one działają, to i tak działają tak naprawdę, powiedzmy, od, załóżmy, przy dobrych wiatrach, od marca do listopada, czy od kwietnia do listopada. No i teraz tak, ani osoba z niepełnosprawnością nie jest w stanie zbudować swojego życia, ani tak naprawdę trudno zbudować coś takiego, co można nazwać zawodem, profesją, tak? No bo jeżeli ktoś ma sobie zaplanować życie na kilka miesięcy w roku, a później co tak naprawdę? Tkwić w zawieszeniu? Wiadomo, że będzie taka osoba szukała innej pracy, będzie szukała innego sposobu zarabiania pieniędzy, bo dużo mówi się o tym, że skąd będziecie brać tych asystentów, tak? To tak mówię ogólnie, rzucam to w przestrzeń. No ja zawsze mówię, żeby znaleźć asystenta, trzeba dać możliwość stabilizacji, tak? To musi być ciągła praca. Oczywiście to też jest bardzo istotne i też powiem właśnie o tym, kim taki asystent, albo inaczej, jakie cechy powinien mieć asystent, co powinien umieć, co powinien potrafić, bo to też często spotykam się z takim trochę murem niezrozumienia. Niektórzy uważają, że osoba, która wykonuje pracę asystenta, to powinna być jakoś niesamowicie przeszkolona. Otóż nie. Tak naprawdę to, co cechuje dobrego asystenta osobistego dla osoby z niepełnosprawnością, to jest umiejętność słuchania, umiejętność podążania za potrzebami osoby wspieranej, bo każda będzie inna, no i czasem trochę więcej krzepy, no jeżeli nam, ja akurat byłam asystentką dwóch osób z niepełnosprawnościami w swoim życiu, to nie był długi czas, ale jakby mam jakieś doświadczenie, więc stąd mogę też się wypowiedzieć z tej perspektywy. No jeżeli na przykład osoba wspierana jest osobą na przykład otyłą, osobą cięższą, no to wiadomo, że jeżeli mamy tutaj osobę, która jest chucherkiem po drugiej stronie, będzie jej po prostu ciężko, tak? Więc to jest wszystko, opiera się o indywidualizację potrzeb, możliwości. Natomiast to, co jest, uważam, dosyć groźne, to mapuje, to jest to, że za chwilę ktoś może zacząć narrację, dlatego ja o tym mówię tutaj też między innymi, że ach, trzeba kursy, trzeba szkolenia. Najlepszym szkoleniowcem, najlepszym trenerem tych umiejętności będzie osoba z niepełnosprawnością, ewentualnie, jeżeli mówimy o sobie na przykład z różnymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym niepełnosprawność intelektualna, osoba, która ma problem z wyrażaniem werbalnym swoich potrzeb, no to na przykład opiekun tej osoby może też przekazać mu swoje informacje. Myślę, że to jest trochę tak jak z macierzyństwem, nawet niekoniecznie z macierzyństwem, które łączy się ze wsparciem osoby z opieką nad osobą z niepełnosprawnością, małym człowiekiem. Każda kobieta, jeżeli zostaje matką, to uczy się tak naprawdę na tej żywej sytuacji, na tym żywym organizmie, nie można powiedzieć, tych umiejętności matczynych. I tak prawdę powiedziawszy, można przeczytać sterty książek, każdy pokaże swoje. I to też jest troszkę tak, że poznaje się osobę, którą się wspiera, trzeba się wsłuchiwać w jej potrzeby, podążać za jej wolą, bo to o to tak naprawdę chodzi. To nie jest asystent, to nie jest opiekun, to nie jest ktoś, kto narzuca. To jest właśnie ktoś, kto podąża.
I o tym podążaniu powiemy jeszcze po przerwie.